ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witamy w kolejnej audycji Z ciemności do światła w naszym studiu ksiądz Marcin Wiśniewski. Kontynuujemy jeszcze rozmowę o modlitwie. O modlitwie tym razem w listach w Piśmie Świętym. Już nawiązaliśmy do listu świętego Jakuba Apostoła. Dzisiaj pozostało nam jeszcze kilka fragmentów i te fragmenty poruszyły mnie, więc mam nadzieję, że również Państwo odnajdą siebie właśnie w tym słowie. I może właśnie tak zaczniemy. Ja przeczytam fragment, a ksiądz Marcin będzie wyjaśniał te pisma. Pierwszy fragment to fragment z listu do Rzymian, listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Otóż ten fragment w ogóle listu do Rzymian mówi o synostwie naszym w Jezusie Chrystusie, czyli my stajemy się dziećmi w dziecku, synami w synu. I tak naprawdę chodzi właśnie o to, że Bóg dzieli się z nami swoim własnym życiem, czyli my otrzymujemy na nowo, zranieni przez grzech i pozbawieni jakby tego podobieństwa do Boga, które otrzymaliśmy w momencie stworzenia, na nowo jesteśmy obdarowani tym dziecięctwem, tym synostwem, które ma Jezus, czyli my jakby jesteśmy włączeni w życie Trójcy Świętej i teraz my otrzymujemy dar Ducha Świętego, czyli Ducha Jezusa Chrystusa, w którym Jezus jako Syn zwraca się do Ojca. I dlatego my musimy sobie uświadomić, że kiedy my się modlimy, to nie jest tak, że ja sobie postanawiam, że się modlę i to jest mój akt jak gdyby. Ponieważ wtedy ta modlitwa jest bardzo często właśnie taka bardzo przyziemna. Ja modlę się o to, czego potrzebuję, myślę tylko o doczesnych sprawach. Chodzi o to bardziej, żeby pozwolić Jezusowi modlić się w sobie, żeby właśnie mocą tego Jego zamieszkania we mnie, przez Ducha Świętego, przez obecność Jego Ducha we mnie, żeby pozwolić Jemu zwracać się do Ojca. I właśnie kiedy my nie umiemy się modlić, czyli nie wiemy o co prosić, nie mamy siły, żeby się modlić, jesteśmy leniwi w modlitwie, nie chce nam się modlić, nie wiem, przeżywamy jakiś taki trudny czas emocjonalnie i nie mamy ochoty za bardzo, żeby stawać przed Panem Bogiem, wtedy warto właśnie modlić się o Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty modlił się w nas. Kiedy nie wiemy, mamy jakiś problem, nie wiemy o co się modlić, prosić Ducha Świętego. Duchu Święty, Ty wiesz lepiej, co w tej sytuacji zrobić, bo Duch Święty jest Bogiem. On zna wolę Bożą wobec tej sytuacji, wobec każdego z nas. A więc kiedy modlimy się w Duchu Świętym, pozwalamy Duchowi Świętemu w nas się modlić, wtedy wiemy, że modlimy się o to, co jest zgodne z wolą Pana Boga. I Duch Święty właśnie przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić, nie wiemy, jak się modlić, nie umiemy modlić się tak, jak trzeba, czyli o co prosić, źle prosimy, o złe rzeczy, które nie są wcale dla nas dobre. Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Tutaj też niektórzy widzą w tym fragmencie jak gdyby taką podstawę i fundament do doświadczenia, które nazwane jest modlitwą w językach, związanego szczególnie z grupami charyzmatycznymi, ale chciałbym podkreślić, że nie tylko. To jest dar języków, jest darem dla Kościoła całego i w pierwszych wiekach tutaj w listach świętego Pawła bardzo często pojawia się mowa o tym, że Kościół modlił się w językach w pierwszym wieku, nawet w trakcie zgromadzeń liturgicznych. Oczywiście tutaj jest cała sprawa pewnego porządku w tej modlitwie, o której święty Paweł dużo mówi, w liście do Koryntian, ale Kościół dzisiaj pokazuje modlitwę w językach jako kiedy my właściwie nie wiemy już o co się modlić, kiedy wreszcie brakuje człowiekowi słów. Wtedy Pan Bóg jakby wkłada słowa dziecka człowiekowi w usta. Tutaj też oczywiście jest cała sprawa autentyczności tego daru. Czasem jest to jakaś taka egzaltacja i zarzuty są też pod adresem grup charyzmatycznych. Natomiast nie możemy kwestionować tego daru, który jest w Piśmie Świętym i też, który jest przypomniany przez Sobór Watykański II, a więc nie możemy powiedzieć, że on dzisiaj nie jest obecny w Kościele, że on był dany tylko na pierwsze wieki. Jest on dany dla wspólnoty Kościoła. Święty Paweł mówił, że dobrze, kiedy jest modlitwa w językach, żeby modlić się wtedy też o dar tłumaczenia, czyli żeby to nie było jakby celem samym w sobie, ta modlitwa w językach, jakiejś takiej właśnie emocjonalnej egzaltacji, bo sam mając takie doświadczenia widziałem, że to nie prowadzi do niczego dobrego często, ale też ta modlitwa w językach, jeżeli jest dobrze rozumiana, ona prowadzi właśnie do takiego stanięcia przed Bogiem w Jego obecności, w ciszy, w słuchaniu się. Czyli niektórzy mówią właśnie, że modlitwa w językach jest jakby takim przejściem od modlitwy intelektualnej, takiej właśnie rozumowej, opartej bardziej na człowieku, do takiego poddania się woli Pana Boga, całkowitego stanięcia przed Panem Bogiem w dyspozycyjności.
To jest takie niebezpieczeństwo, bo ja też takie mam skojarzenia, że ta modlitwa językami czy prośby o Ducha Świętego, to nam się kojarzy właśnie wyłącznie z takimi charyzmatycznymi grupami w Kościele, z odnową w Duchu Świętym i tym podobnymi. I że to nie jest dla nas takich zwyczajnych ludzi i że nie potrafimy tego robić. I że też ta modlitwa o Ducha Świętego, no to tak, może na samym końcu. Ale jeszcze jedna myśl taka mi przychodzi do głowy, że bywa tak, że czy osoby starsze, czy może ktoś, kto jakby zaczyna swoją drogę duchową, często czując taką potrzebę modlitwy, odkrywa w sobie właśnie dużą słabość, że nie potrafi się skupić na tej modlitwie, że wydaje mu się, że te słowa, które gdzieś tam próbuje też wypowiedzieć, nie są takie, jak powinny być, czy myśli gdzieś tam odpływają. I tutaj właśnie mamy taką pociechę w tym słowie, które przeczytaliśmy z listu do Rzymian, że to nic nie szkodzi.
Właśnie o to chodzi też, że ja zawsze, kiedy ktoś mówi o rozproszeniach, to też mówię o tym, żeby rozeznawać. Modlić się do Ducha Świętego o rozeznanie, skąd te rozproszenia pochodzą. One czasem mogą wynikać z takiego braku higieny modlitwy, tak to nazywam w prosty sposób, czyli wiadomo, że no dobrze jest, kiedy modlitwa ma jakąś stałą porę. Modlitwa na przykład jest rano, kiedy jeszcze nasze myśli nie są obciążone wszystkimi problemami, sprawami, które gdzieś tam zaczynają nam towarzyszyć. Oczywiście, co nie znaczy, że modlitwa nie ma też przenikać innych pór dnia. Ważne jest właśnie to wyciszenie, miejsce, żebyśmy trochę te nasze zmysły uspokoili, wyciszyli, skoncentrowali nasz wzrok, słuch. O to powinniśmy zadbać najpierw, ale też modlić się, bo często właśnie Pan Bóg na modlitwie, to co nam się wydaje, że nam przeszkadza, może nam pokazywać ten cały bałagan jakby i to, co się dzieje tak naprawdę w naszym sercu i to, co Pan Bóg jeszcze chce, żebyśmy Mu oddali, żebyśmy Mu pozwolili uwolnić, uzdrowić. A więc te myśli, które nas nachodzą, czasem nie są przeszkodą, którą powinniśmy, no właśnie, nie dopuszczać na modlitwie, tylko Pan Bóg czasem specjalnie dopuszcza pewne rzeczy na modlitwie, żebyśmy w tej modlitwie poznawali siebie, swoje wnętrze, żebyśmy je włączyli i pytali Pana Boga, Panie Boże, skąd to się bierze, co mamy z tym zrobić, dlaczego one przychodzą właśnie, nasilają się na przykład na modlitwie. One czasem mogą być bardzo ważnym znakiem, gdzie Pan Bóg pokazuje nam, co rzeczywiście nam przeszkadza jeszcze w relacji z Nim, co chce, żebyśmy Mu oddali, co potrzebuje w nas uzdrowienia, a my byśmy chcieli właśnie często w modlitwie uciekać od tych naszych problemów, od tego, co jest historią naszego życia, z czym powinniśmy się zmierzyć. Tymczasem Pan Bóg chce właśnie, żeby na modlitwie Jego łaska spotkała się z historią naszego życia, z konkretnymi problemami i w ten sposób patrzeć. Ale też czasem może to być właśnie walka duchowa, kiedy zły duch będzie próbował przeszkadzać nam w modlitwie i będą przychodziły jakieś właśnie myśli, rozproszenia i tak dalej. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że może być taka możliwość. Ważne jest, żebyśmy modlili się o Ducha Jezusa Chrystusa, żeby stając właśnie na modlitwie, często radzę, jak osoba mówi, że ma jakieś rozproszenia na modlitwie, pomóc się na początku modlitwy do Ducha Świętego, żeby On był w Tobie, żeby On się w Tobie modlił, poddaj Mu. Ale też, jeżeli jest taka Twoja dyspozycyjność i przychodzą rozproszenia, to przyjmij to. Widocznie taka jest wola Pana Boga. My byśmy chcieli czasem takiej modlitwy bardzo estetycznej, żebyśmy byli tacy skupieni, zadowoleni i wtedy myślimy, że modlitwa jest dobra. Czasem cenniejsza jest modlitwa właśnie taka naznaczona walką i dużo więcej owoców dostajemy. Zły duch nie przeszkadza takiej modlitwie, która tak naprawdę nie jest dla niego zagrożeniem. Natomiast jeżeli to jest modlitwa, która może mu przeszkodzić w planach, nas uświęca, otwiera na Pana Boga, on takiej modlitwie będzie dużo bardziej przeszkadzał, dużo bardziej będzie nas zniechęcał, czyli często jest tak, im bardziej nam się nie chce modlić, tym bardziej trzeba pomyśleć, o, coś się dzieje, złemu duchowi nie podoba się to, że ja będę się modlił, dlatego tym bardziej ta modlitwa chyba mi jest potrzebna i powinienem podjąć wysiłek i jakieś zmaganie się ze sobą, żeby na tę modlitwę pójść, prawda?
listu Efezjan, 6 rozdział, wersety od 16 do 18. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych.
Ten tekst właśnie pokazuje właśnie modlitwę w kontekście walki duchowej, a więc tego zmagania się. My musimy mieć świadomość, że tak naprawdę całe nasze życie jest taką duchową wojną i ciągle gdzieś ściera się w nas ta walka pomiędzy królestwem złego ducha, zła, który chce nas zniszczyć, chce nas odciągać od Boga, i Bożego Królestwa, które oczywiście jest nieporównywalnie silniejsze, ale człowiek ma wolną wolę i w zależności od tego, któremu królestwu się poddaje i pozwala w sobie działać, no takie są owoce. Święty Paweł mówi, że trzeba byśmy właśnie sięgnęli po tarczę wiary. To, co mówiliśmy już sobie, że modlitwa rozpoczyna się od wiary. Ja wierzę w to, do kogo się zwracam, i wiara to nie tylko właśnie świadomość, że Bóg jest, ale to jest też relacja miłości, a więc chęć spotkania, przebywania z Bogiem. Od tego się zaczyna. I ta wiara jest w stanie zgładzić i zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego, mówi święty Paweł. Dalej, weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Czyli święty Paweł pokazuje, że w naszą modlitwę ma być włączone Słowo Boże. To jest bardzo ważne. I dopiero wtedy właśnie w tym kontekście słuchania słowa mówi wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Czyli kiedy stajemy na modlitwie, nawet tej modlitwie błagania, prośby, powinniśmy sięgać po Słowo Boże. Tak mówi święty Paweł. To jest bardzo ważne. To nas chroni też przed tym, żebyśmy nie modlili się o coś, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga. Bo Słowo Boże nas koryguje. Ono nam pomaga odkrywać wolę Pana Boga. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Właśnie modlić się w duchu Jezusa Chrystusa to jest bezpieczna modlitwa, bo my często się zastanawiamy, czy powinniśmy o coś prosić, czy nie. Czy to jest dobre, że się o coś modlimy, czy nie. Czy w ogóle nie modlić się modlitwą prośby. Modlić się, ale kiedy właśnie coraz bardziej poddajemy się duchowi, modlimy się, żeby Duch Święty w nas przebywał, oddajemy swoją wolę pod panowanie Boga, wtedy jesteśmy bezpieczni, że nawet jeśli jest w nas modlitwa prośby, modlimy się w duchu Jezusa Chrystusa, modlimy się o to, co jest zgodne z wolą Pana Boga, bo Duch Jezusa Chrystusa to jest Duch całkowicie poddany woli Ojca. I wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy możemy właśnie spokojnie się modlić modlitwą prośby.
Tu może się trochę wtrącę, bo mówiliśmy już o tym w naszej audycji, ale tak przypomnę, że właśnie jeśli będziemy prosić o ducha, to tego ducha dostaniemy. To jest ten jedyny dar, którego na pewno Pan Bóg nam, którego nas nie pozbawi. Ale często jest tak, że przecież zanosimy tyle różnych modlitw w trakcie Eucharystii. Każda msza ma jakieś intencje, prosimy o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Można by popaść właśnie w takie przeciwieństwo, że skoro najlepiej modlić się tylko o ducha, no to po co zanosić te inne prośby?
To jest tak, że ktoś, kto ma Ducha Bożego, ma też rozeznanie, o co w danym momencie wołać i prosić. Ja myślę, że tutaj można by było przywołać wydarzenia z Ewangelii Jezusa Chrystusa, gdzie Jezus, mając Ducha Bożego, czyli będąc całkowicie wsłuchany w wolę Ojca, wie, kiedy na przykład zwrócić się do Ojca i prosić albo uzdrowić kogoś. I to samo jest na przykład w przypadku charyzmatu wiary czy uzdrawiania, że ta osoba, która jest mocno zjednoczona, ma taki dar, że na przykład w danym momencie potrafi o sobie na wózku powiedzieć: w imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I dzieją się cuda. A więc to mocne zjednoczenie się z Duchem Bożym, pozwolenie, żeby Duch Święty modlił się w nas, daje też taką bardzo dużą pewność, która przychodzi w danej chwili, że człowiek jakby zjednoczony z wolą Pana Boga wie, że w danym momencie Pan Bóg chce uzdrowić. I wtedy jest takie jasne poznanie. To jest taka dyspozycyjność narzędzia, którym jest człowiek w tym momencie, w którym Pan Bóg się też posługuje w sposób charyzmatyczny, chociażby właśnie w charyzmacie uzdrawiania, że wtedy wiadomo. To jest taki przykład, który można by tutaj dać, żeby zilustrować. Czyli nie jest to wycofanie się z modlitwy prośby. Natomiast my w tym momencie jesteśmy tak głęboko wsłuchani w wolę Ojca wobec każdego człowieka, że Pan Bóg objawia w danym momencie to, co chce, czego chce. I wtedy nasza modlitwa jest dobra. Ważne jest właśnie takie ciągła chęć poddawania tych swoich nawet próśb Duchowi Bożemu i chęć takiego, żeby Pan Bóg nas korygował w tych naszych pragnieniach.
Został jeszcze tutaj ten ostatni fragment. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Wszyscy święci?
Otóż świętymi święty Paweł nazywa wszystkich ochrzczonych, a więc wszystkich, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Musimy oczywiście wejść w cały kontekst, że chrzest był tak ważnym wydarzeniem w pierwotnym Kościele, że raz, że to przygotowanie było takie bardzo konkretne i ktoś, kto rzeczywiście przyjmował chrzest święty, on podejmował decyzję rzeczywistej zmiany swojego życia, odcięcia się od grzechu. Musimy mieć świadomość też, że to jest czas, kiedy jakby Kościół nie wypracował jeszcze tego narzędzia pokuty w postaci takiej, jakiej my mamy dzisiaj spowiedzi. To jest późniejsze doświadczenie. Oczywiście była ta pokuta bardzo dotkliwa dla grzeszników, którzy popełniali po chrzcie grzechy ciężkie. Ona się dopiero będzie gdzieś tam rodziła w tym Kościele pierwotnym. Natomiast tutaj jest taki znak bardzo radykalny. Człowiek, który przyjmuje chrzest, całkowicie rezygnuje z grzechu ciężkiego, poddaje się łasce, jest bardzo mocno wsłuchany w Pana Boga. My nie mamy dzisiaj takiego doświadczenia, niestety. W naszym życiu chrześcijańskim jest bardzo mocno doświadczenie grzechu, jest taka bylejakość w Kościele i dla nas to jest zupełnie niezrozumiałe określenie. Poza tym też musimy mieć świadomość, że świętość jest darem Boga i to, o czym święty Paweł mówi tutaj, używając pojęcia świętości, to właśnie w takim kontekście. Święty to jest ktoś obdarowany łaską i ta łaska Jezusa Chrystusa uzdalnia człowieka do nowego sposobu życia. Jest jakby przykryty jego grzech, jego słabość tym nowym życiem i w taki sposób święty to znaczy ten, który jest poddany łasce Pana Boga, dyspozycyjny, pozwala się przemieniać, oczyszczać coraz bardziej i dlatego jest święty w sensie także moralnym.
Kolejne kilka wersetów z listu do Filipian, 4 rozdział, wersety 6 i 7. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Kolejny raz, podobnie jak w Ewangelii, właśnie jest ta zachęta do tego, żeby się nie martwić o te rzeczy doczesne. Ale nawet o te sprawy duchowe, które czasem nas przytłaczają, nie idą po naszej myśli. Ale właśnie mamy to wszystko oddawać na modlitwie Panu Bogu. Przedstawiajcie prośby wasze Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. To jest ważne też to dziękczynienie. Tutaj święty Paweł troszkę jakby wprowadza nam to, o czym pewnie będziemy gdzieś tam w przyszłości mówić, ten podział jakby na rodzaje modlitwy. Modlitwa błagania, prośby, modlitwa dziękczynienia, modlitwa przeproszenia. Właśnie człowiek powinien zaczynać tak naprawdę od tej postawy uwielbienia, dziękczynienia, bo kiedy sobie uświadomimy, jak jesteśmy obdarowani wszystkim naszym życiem, tym, że jesteśmy, że wiele rzeczy mamy, których nie zauważamy. Dzisiaj jest taka tendencja w nas, żeby narzekać ciągle, żeby ciągle widzieć to, co złe. Zresztą to jest, ja zawsze się śmieję, to jest taka nasza też polska mentalność, że my nie umiemy się cieszyć. My zawsze tak pesymistycznie jesteśmy nastawieni. Zawsze zaczynamy jak gdyby ocenianie sytuacji od tego, co jest mankamentem, co jest złe. I myślę, że to jest takie smutne. Człowiek, który jest człowiekiem Bożym, zaczyna się cieszyć i zauważać dobro. Widzi dobro, bo Bóg widzi dobro. Bóg widzi dobro. I my też, mając wzrok Boga, patrząc właśnie spojrzeniem Boga, powinniśmy najpierw zauważyć dobro, dziękować Panu Bogu. I nie martwić się ponad miarem. Bóg jest Panem historii naszego życia, wydarzeń, tego wszystkiego, co się dzieje. Nic nie dzieje się przypadkowo. Nic nie dzieje się bez Jego zgody, bez Jego wiedzy. A więc, co nam pozostało? Poddawać wszystko Panu. Prosić Pana, żeby to wszystko prowadził po swojemu, zgodnie z wolą i prosić, żebyśmy my mieli siłę, nie uciekali od planów Pana Boga, tylko żebyśmy wchodzili w te plany i im nie przeszkadzali. I tyle, i nic więcej tak naprawdę nam nie potrzeba.
To bardzo piękne. To chyba też sprawia ten pokój Boży, taka właśnie świadomość tego, że tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga, po prostu.
To, co święty Paweł, zresztą werset wcześniejszy zaczyna się od tych słów, Pan jest blisko. Właśnie, Pan jest blisko. Jeżeli Pan jest blisko, to co nam może złego się stać? Nic. Thank you.
fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 5. Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
Tutaj jest oczywiście bardzo mocno też zarysowana pewna teologia pośrednictwa Jezusa Chrystusa, właśnie tego, że my, nasza modlitwa jest skuteczna dzięki Jego człowieczeństwu, dzięki wcieleniu Jezusa Chrystusa i dzięki bóstwu. My możemy modlić się właśnie w Nim. Dzięki Niemu mamy przystęp do Ojca. Dzięki Niemu Pan Bóg może uświęcać, przemieniać nasze życie, zbawiać świat cały, a więc każdego człowieka. I zadanie chrześcijan w świecie jest właśnie takie. Mamy modlić się za cały świat. Modlić się za wszystkich, także za niewierzących, bo wszyscy są dziećmi Ojca, czy o tym są przekonani, czy wiedzą o tym, czy nie, czy zdają sobie sprawę, czy nie. Chrześcijanin ma mieć tak wielką miłość do świata, jak Bóg Ojciec, do każdego człowieka, nawet do tych, którzy wcale nie są pozytywnie nastawieni do Kościoła, do nas, powinniśmy ich kochać. O co mamy prosić? O to, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, czyli nie żebyśmy mieli w tym świecie jako chrześcijanie jakieś przywileje, specjalnie byli traktowani, wyniesieni gdzieś tam i tak dalej. Żebyśmy mogli wieść życie ciche i pokorne. Żebyśmy mogli po prostu realizować to, co jest życiem Kościoła, co jest też życiem Nazaretu, bo on jest takim zalążkiem Kościoła i życie ukryte Jezusa jest jakby takim wzorem dla nas chrześcijan, że my w cichy sposób, przez takie pokorne życie poddane Panu Bogu, Jego woli, przez to dokonuje się zbawienie świata i przemiana świata. My powinniśmy modlić, żebyśmy mogli właśnie w taki sposób żyć, żeby nikt nas nie zmuszał jakby do zła, do grzechu. Także modlić się za wierzących. Do tego fragmentu oczywiście nawiązują dokumenty Kościoła, między innymi dokumenty mówiące o liturgii, o modlitwie powszechnej, gdzie jest pewna hierarchia próśb. My w czasie każdej mszy świętej słyszymy, że bardzo często modlitwa powszechna rozpoczyna się od prośby za Kościół, ale też często za cały świat. Dalej za pasterzy Kościoła jest też właśnie wezwanie zarządzących i dopiero później jest za w różnych potrzebach, za chorych, cierpiących, małżeństwa, rodziny, różne inne intencje, które za zmarłych też Kościół zawsze modli się, a więc nie ma zmarłych, za których nikt się nie modli. W czasie każdej Eucharystii jest zanoszona modlitwa, nie tylko w modlitwie powszechnej, ale też w kanonie mszy świętej, a więc Kościół modli się za swoje zmarłe dzieci. I w końcu modlitwa za nas zgromadzonych na tym zgromadzeniu liturgicznym. Właśnie to, co tutaj w tym liście słyszeliśmy, to jest też jakby takim przyczynkiem do stworzenia pewnej hierarchii próśb w modlitwie powszechnej w czasie liturgii.
Już właściwie powinniśmy kończyć, ale jeszcze jest jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy. O tym pośrednictwie Chrystusa. W tym fragmencie czytamy, że jest to jedyny pośrednik. My często modlimy się właśnie za pośrednictwem wielu świętych. Każdy ma swoich ulubionych świętych i czy to przez Maryję, czy przez ręce innego świętego, zanosimy te modlitwy. Na czym to polega, że właśnie przez wstawiennictwo świętych też możemy prosić samego Boga?
Czy wstawiennictwo świętych, ja myślę, że to też byłby temat bardzo głęboki i na osobną w ogóle audycję, bo tutaj też cały taki punkt zapalny trochę w dialogu z protestantami, między innymi, którzy tak trochę odrzucili ten kult świętych zupełnie, to trzeba dobrze rozumieć. Właśnie w katolickiej teologii jest fundamentem jedyne pośrednictwo zbawcze Jezusa Chrystusa, tylko Bóg zbawia, Bóg człowiek, Bóg Jezus Chrystus i nie ma innego, w którym moglibyśmy być zbawieni. Natomiast święci co najwyżej uczestniczą w tym, jakby współpracują z łaską zbawczą Jezusa Chrystusa, jest to wolny wybór Boga, czyli nie ich zasługa, nie, Pan Bóg nie jest też zmuszony, Pan Bóg mógłby zbawić świat nie posługując się żadnym człowiekiem, natomiast włączył jakby w tą historię zbawiania świata pewnych ludzi, zaprosił ich do współpracy i oni dzięki uległości, otwartości serca, swojej pokorze, tutaj szczególnie święty Józef i Maryja byli tutaj najbliżej tego misterium zbawczego, ale też wielu innych apostołów i tak dalej. Święci jakby modlą się za nas. W tym sensie są jakby, mówiąc takim językiem bardzo prostym, są jakby bliżej Pana Boga przez swoje uczestnictwo już w pełni zbawienia. Właśnie przez swoje uświęcenie oni znają na przykład bardziej wolę Pana Boga, przez swoje poddanie, a więc też kiedy oni się będą modlili o coś dla nas, to wiadomo, że to będzie zgodne z wolą Pana Boga i mogą nas tutaj wspomóc. No, w tym sensie możemy prosić o ich wstawiennictwo.
Dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.